Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienną. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Narodziny w ubóstwie Pana Jezusa. Smutek świętego Józefa. Ale też wiemy, że za chwilę będzie i radość, bo przyjdą pasterze, potem czyli królowie. Ale dzisiaj dwie pary tych smutków, boleści Józefowych będziemy rozważać radości. Narodziny, objawienie pasterzy, później obrzezanie i nadanie imienia Jezus. Ubóstwo. Dzisiaj tak się składa, że słyszeliśmy trochę o tym w kazaniu niedzielnym. Kiedy to Józef puka do drzwi, a drzwi zamknięte. Nie było miejsca. My, kiedy jesteśmy w tej aureoli świąt Bożego Narodzenia i śpiewamy, ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie. Śpiewamy, bo jest nam dobrze z Bożym Dzieciątkiem. Ale gdybyśmy tak rzeczywiście, ci, którzy mieli możliwość być w Ziemi Świętej, nawiedzić grotę pasterzy, wejść tam w czeluści, że tak powiem, tych skał, gdzie narodził się Jezus w tej pieczarze, gdzie obok jest, jak to mówią, czy autentyczny, czy nie, to nie wiemy, ale żłóbek. Oczy się otwierają, że w tym ubóstwie przyszło Jezusowi przyjść na świat. I można się tylko wczuć w rolę mężczyzny, męża, ojca, który chciałby, aby dziecko przyszło na jak najbardziej godnych warunkach. I my pewnie u Józefa kłócił się ten obraz, że to Syn Boży, Mesjasz, a tutaj żłóbek. I przychodzi nam ikonografia z pomocą. Co się okazuje często w ikonografii, wschodniej ikonografii, żłóbek jest zapowiedzią grobu. Jakby Maryja, która składa dzieciątko do grobu. Taka wymowa, jakby w tym żłóbku ukryte jest już wydarzenie Paschy. Jest taka irlandzka kolęda, która mówi, że dzisiaj w Betlejem narodził się krzyż dla mnie i dla Ciebie. Choćby ta kolęda też nie było miejsca dla Ciebie. Taka smutna kolęda, paschalna kolęda. Pamiętam, kiedy tak się składa, że u księdza Waloszka śpiewałem w chórze. I często jak śpiewaliśmy kolędy po parafiach, to właśnie ta kolęda, nie było miejsca dla Ciebie, była ostatnią kolędą. I kiedy tak wyśpiewywaliśmy, że nie ma dla Ciebie miejsca w żadnej człowieczej duszy, to było widać łzy w oczach niektórych słuchaczy. Prawda o Bożym Narodzeniu ociera się o śmierć i krzyż. My oczywiście to Boże Narodzenie tak chyba od dziecka bardziej przeżywamy niż święta Paschy. Bo i prezenty, bo i dzieciątko. Ale ta paschalność jest tam ukryta. I święty Józef na to wszystko patrzy. To ten smutek ubóstwa stajenki, tego żłóbka, pewnie w nim, w tej ciszy, cichej świętej nocy sprawia, że Józef dojrzewa pośród różnych dylematów. Ale potem w tę ciszę świętej nocy przychodzą pasterze, ni stąd, ni zowąd, bo oni przynoszą dobrą nowinę. Dzisiaj w Betlejem narodził się Mesjasz Pan. Przynoszą dobrą nowinę, którą zwiastowali aniołowie. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. I to wydarzenie, to objawienie, jak wiemy, Maryja patrzy na dzieciątko, rozważa w swoim sercu. Józef też dojrzewa, uczy się rozpoznawać, że nie wszystko będzie tak, jakby człowiek chciał. Że nie będzie miękkości mieszkań w żłóbku dla Pana Jezusa, ale będzie miłość. Nie będzie wygody, jakiejś super atrakcyjności, ale będzie pokój. Smutek, ból, niepewność świętego Józefa zostają zamienione. Pięknie to powiedział później, już po latach, Pan Jezus w Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. I tutaj Pan Jezus piękną jakby analogię, porównanie daje. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Smutek, który zamienia się w radość. Moi drodzy, ja tak powiem szczerze, jakby w imieniu mężczyzn, my nie rozumiemy do końca tajemnicy narodzin. Nie rozumiemy, choć podziwiamy, bo i powinniśmy bardzo podziwiać i być z wielką wdzięcznością otaczać każdą kobietę, która swoją misję macierzyńskości spełnia do końca. Pamiętam, kiedy rodziła się moja najstarsza siostrzenica, Ania, która tutaj była pewnej środy, dzieliła się swoją radością na bycia narzeczoną, a za rok, daj Boże, żoną i kiedyś matką. I no, jak to mówią, człowiek nie ma swoich dzieci, no to dzieci mojej siostry, jednej, drugiej, brata, to są dla mnie jak skarby, prawda? Ja patrzę, uczę się, uczestniczę też jako ksiądz w ich życiu. I nie zapomnę, jak moja najstarsza siostra jechała na porodówkę i pożegnanie z moją mamą, i łzy, i strach, i niepewność. I wtedy zapaliły mi się kontrolki. Ja mówię, przecież to ma być radość, tak? Będzie pierwszy potomek, będzie pierwsza babci wnuczka, moja siostrzenica. A ja wtedy zacząłem troszkę rozumieć, że każde narodziny dziecka to jest otarcie się o śmierć, przeżycie sytuacji krańcowej. I właśnie ten fakt powinien z jednej strony w tę tajemnicę życia z jakąś olbrzymią pokorą i wdzięcznością nas prowadzić. I tutaj naprawdę ukłon w stronę wszystkich matek. Ja urodzony w Dzień Matki, to też może taki znak dla mnie osobiście, że z matkami swoje urodziny obchodzę. Ale też przesłanie. Nieraz tak się śmieję, że tak, czemu mężczyźni nie? Pan Bóg tak ten świat poukładał, że kobiety rodzą, a nie mężczyźni. Dlaczego? Ano dlatego, że mężczyźni nie potrafią cierpieć. Oni by prawdopodobnie przy porodzie umierali zaraz. I nie wiadomo, ile dzieci by się narodziło. To tak, pół żartem, pół serio. Kobieta, tajemnica życia, która nosi w sobie i tym życiem się dzieli, obdarowuje. Ale w tym jest też krzyż, otarcie się o śmierć. I wiemy, jak różne te porody są. Ale w tym momencie ważną rolę jakby Pan Bóg też daje. Właśnie przytaczając to porównanie, że kobieta doznaje bólu, cierpienia, ale potem zamienia się to w radość. Radość. I na pewno tak było w życiu Maryi i była radość też w życiu Józefa, kiedy patrzył, uczył się Jezusa. Ten smutek i radość łączy się z kolejną parą, mianowicie obrzezanie dzieciątka i nadanie mu imienia Jezus. Krótki, ewangeliczny, wręcz lakoniczny opis mówi, gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim poczęło się w łonie matki. Obrzezanie. To był szczególny taki znak przynależności do narodu wybranego. I Żydzi z jednej strony mieli się za coś. To był znak relacji z Panem Bogiem. My jesteśmy wybrani. I Żydzi do dzisiaj mają takie osobiste i osobliwe poczucie ważności ich wyboru przez Boga. I tego, żeby było jasne, nikt im nie zabierze, choć Żydzi, jak wiemy, nie są w pełnej łączności, bo oni dalej czekają na Mesjasza. Ale Pan Bóg tak to poukładał, że oni niosą w sobie w tym Starym Testamencie ukryte proroctwo. Kiedyś, daj Boże, rozpoznają Jezusa. Przynależność do tego stopnia, że to właśnie Ojciec. Często mówi się też, że sam święty Józef obrzezał dziecię Jezus. I nadał mu imię Jezus, Jeszua. To był też przywilej Ojca. Pamiętamy historię Zachariasza i Jana Chrzciciela. Kiedy wszyscy wydawało się, że dostanie imię Zachariasz po swoim ojcu, nagle Zachariasz pisze na tablicy, bo stracił mowę, Jan będzie mu na imię. Bo tak z nieba zostało to objawione. I również imię Jezus, Jeszua, Bóg, który zbawia. Józef nadaje to imię i tym imieniem będzie wołał na Jezusa, na swego Syna. Tym imieniem będzie się zwracała Jego Matka, ale tym imieniem my wszyscy będziemy wołać do Boga. Jezu, Mesjaszu. W tym imieniu będziemy zbawieni, w tym imieniu będziemy zachowani. I to jest też radość świętego Józefa. Francisco Carvajal tak pisze o tej tajemnicy obrzezania i nadania imienia Panu Jezusowi. Trzeba było, ażeby nadanie imienia, które oznacza Jego misję, miało się wypełnić z początkiem cierpienia. Łącząc więc gest ze słowem, Józef zapoczątkował tajemnicę odkupienia, powodując wylanie pierwszych kropli odkupieńczej krwi Zbawiciela. To dziecię, które płakało w objęciach Józefa, otrzymując swoje imię, rozpoczęło w tym momencie swoją misję Zbawiciela. Na widok tej pierwszej krwi, i tutaj ciekawe, że święty Józef był pierwszy, który zobaczył krew Zbawiciela. Znając Pismo, tajemnice i proroctwa, wiedział, jakkolwiek sposób ukryty, że pewnego dnia ten, który jest jego synem, przeleje swoją odkupieńczą krew aż do ostatniej kropli, aby mogło się wszystko wypełnić, również wypełnić misją jego imienia. Radość napełniła Józefa, gdy wziął dziecię w ramiona, ponieważ mógł odtąd wołać imieniem Jezus, które później tylekroć będzie powtarzał z szacunkiem i miłością. Zawsze będzie pamiętał, jakąże wielką tajemnicę kryje to imię. Bracia i siostry, tak przy okazji tego też spójrzmy na nasze imiona. Co się w nich kryje? My może tak nie przeżywamy jak Żydzi, ale dla każdego Żyda imię miało głębokie znaczenie. Jeszua, Bóg, który zbawia. W tym imieniu, jak czytamy Pismo Święte, kiedy mamy moc powiedzieć, Jezus jest moim Panem, to wiemy, że Duch Święty przepływa przeze mnie. Bo demony tego nie potrafią. Diabeł tego nie potrafi. Jezus jest moim Panem. Ale wołać ja mogę, że Jezus jest moim Panem. Jeszua. Mogę się modlić imieniem. To jest jedno z najpiękniejszych, prostych modlitw. Powtarzać Jezus. Jezus. Też proponuję Wam, kiedy będzie trudno, kiedy będzie ciężko, na duszy, na ciele, to imię wystarczy tylko powtarzać. I wtedy to nie będzie tym zawołaniem Jezus Maryja, prawda, gdy coś się stanie i nadużywamy imienia. Nie. Ale wtedy my wołamy Jezus, bądź razem z nami, bądź ze mną. To imię, które nas zbawia, zachowuje, ale też łączy właśnie z cierpieniem się, z cierpieniem niewinnych, krwią niewinnych. Kiedy patrzymy na dzieciątko Jezus obrzezane, to tak, jakbyśmy patrzyli też na wszystkie niewinne dzieci na tym świecie, które niosą w sobie tajemnicę cierpienia niewinnych. Różne są tajemnice cierpienia. cierpienia ludzi, którzy giną w wojnach, katastrofach, wypadkach, atakach terrorystycznych, ale też niewinność krwi, które przelewana jest pośród aborcji dokonywanych w tym świecie. Jak również niewinność tej krwi jest nieraz tajemnicą, którą nieraz obserwujemy w wiadomościach, kiedy matka, ojciec, nie szanując, przelewa krew niewinną swoich dzieci, nie szanując życia, daru życia, wychowania, pielęgnowania. Tajemnica również cierpienia, która obejmuje wszystkich chorych, cierpiących, niewinnych dzieci, upośledzonych, niepełnosprawnych. Ja powiem szczerze, tak Pan Bóg tak prowadził. Ja przez rok byłem wikarem w Kędzierzynie Koźlu, dokładnie w Koźlu, u świętego Zygmunta w parafii. I siostra zakonna, tam jest dom Karola Boromeusza, która prowadzi taką ochronkę dla dzieci upośledzonych. Często to są dzieci oddane, nie mają rodziców albo gdzieś rodziny przebywają. I poprosiła jako młodego księdza, żebym tam przychodził. Ja tam zacząłem przychodzić i pewnego dnia zebrałem klasę maturalną na katechezę o cierpieniu. I poprosiłem siostrę, żeby tak poprowadziła przez ten oddziały, ale żeby mnie prowadziła do tych najbardziej trudnych przypadków. I widocznie tak miało być. Czy się siostra zapomniała, to nie wiem. W każdym bądź razie te moje maturzystki zostały przeprowadzone przez wszystkie oddziały w tym domu. A jest tam też jeden oddział bardzo trudny. Autoagresja i wiele wodogłowie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, myśmy wrócili do sali, te dziewczyny zapadły, jedne płakały, wręcz nawet jakiś spazm był. Ja nie wiedziałem, co mam robić. Jak zakończyć tą katechezę o cierpieniu. I wtedy przyszła mi w sukurs z pomocą omen nomen Monika, która na nazwisko nosi, znaczy nosi nazwisko Jezusek. Jezusek. Monika Jezusek. I ona mi wyszła w sukurs, żeby mi pomóc. Proszę księdza, to cośmy widzieli, na co patrzyły nasze oczy. Z jednej strony przerażenie, ale z drugiej strony podziw dla sióstr, które się opiekują na co dzień. Proszę księdza, my koło tego domu każdego dnia przychodzimy do liceum, a myśmy nie wiedzieli, co tu się dzieje. I wierzcie mi, to były dla nich rekolekcje, nie tylko katecheza. Te dziewczyny, część z nich, nie wszystkie, część z nich zaczęła tam przychodzić, jak miały okienko. Co robić na okienku? Zaczęły przychodzić. I tam powstała taka grupa wolontariacka. A Monika Jezusek, słuchajcie, zmieniła swoje studia. Powiedziała, idę gdzie indziej studiować pedagogikę specjalną, opiekuńczą, bo ona chce też tak pracować. Monika Jezusek. Piękne świadectwo. Przemiany. Ja nie wiedziałem wtedy, że to było moje takie małe seminarium tam w Koźlu, bo biskup mnie wysłał na studia i w Lublinie spotkałem ruch Wiara i Światło, Jean Vanier. Wspólnoty, które opiekują się dziećmi upośledzonymi. Ja myślę, że będzie jeszcze okazja o tych wspólnotach tutaj mówić, bo na pewno tutaj kiedyś też już Mariola i Sławek tutaj środy też tutaj stanęli, opowiadali z Tereską, mają adoptowane dwójkę dzieci upośledzonych, ale nie o nich chcę opowiadać. Poznałem kiedyś na rekolekcjach mamę Kasia z zespołem Downa. Wtedy miała 5-6 lat. I opowiadała swoją historię. Proszę księdza, kiedy narodziła się Kasia i wiedziałam, że ma zespół Downa, byłam wstrząśnięta. Nie wiedziałam, co mam robić. Potem byłam zbuntowana na wszystko i na wszystko, na Pana Boga włącznie. Przestałam się modlić, chodzić do kościoła. Ale co było najgorsze? Ja kochałam Kasię jak przez szybę. To jakby nie było moje dziecko do końca. Ja robiłam wszystko, przewijałam do lekarza, po lekarzach i tak dalej, ale była szyba między nami. I pewnego dnia przyszedł ksiądz po kolędzie. I tak popatrzył na Kasię, na jej mamę, a mama znowu żale takie do Pana Boga, do wszystkich. A ten ksiądz wysłuchał i powiedział jedno zdanie. Proszę Pani, a może Kasia to jest Pani Krzyż, na którym się zbawia. Jej się otworzyły oczy. Co? Kasia jest moim krzyżem, na którym ja się zbawiam? I też taki znowu bunt poczuła w sobie. Ale to zdanie zaczęło w niej pracować. Kasia jest krzyżem, na którym się zbawiam. I pracowało to zdanie dopóki nie znalazła grupy podobnych matek, które też niosą takie krzyże. Ale co? Wspierają się. Jedna drugą. I właśnie te kobiety trafiły do wspólnoty wiaroświetlane. I zobaczyły, że są inne jeszcze dzieci, że są inne rodziny, które podobnie jak one niosą ten krzyż. Tajemnica to wielka. Ale bracia i siostry, właśnie imię Jezus, Jeszua, Bóg, który zbawia, ma moc sprawić, że łzy smutku mogą zamienić się w łzy radości. Ciekawa rzecz. Ile łzy mogą wypowiedzieć? Mogą stać się modlitwą, mogą stać się też objawieniem. Patrzmy też i dzielmy się łzami. Jak każde kazanie pasyjne kończę tą puentą, że smutek dzielony z drugim staje się połową smutku. Radość dzielona z drugim staje się podwójną radością. Święty Józef dzielił to z Maryją i z Jezusem. Smutki, boleści swoje i radości. Ja też patrzę na nas. Patrzę na nas, którzy też niosą swoje smutki, boleści i radości. My też dojrzewamy w tym wszystkim. Tylko pozwólmy, żeby Bóg dzielił się z nami smutkami, radościami. Bo wtedy wierzę, że nawet kiedy przyjdzie chwila tych łez i będą łzy smutku, będą łzy może rozpaczy, czy jakiejś zaglądającej może trudnej sprawy, to z Bogiem, z Jezusem, z Jeszua damy radę. Bo te łzy przemienią się kiedyś w łzy radości. Amen.